Proszę, uwaga.
Prosimy o ciszę.
Pani Katarzyna, jak wchodzi na scenę, to widownia już czeka na to, co się wydarzy.
Stajemy w blasku reflektorów, malowane najczęściej w pięknym kostiumie. To nagle jesteśmy my i nasz głos, to naprawdę my, jako wirtuoz, jako instrument. Śpiewa się kadencję jakąś trudną i niemalże się słyszy, jak nam krew płynie w żyłach. Najbardziej samotnym jest się na scenie.
Ja bym rozpoznała jej głos po pierwszym dźwięku. Jest to sopran koloraturowy, teraz już to o zabarwieniu dramatycznym.
Każdego wieczoru stajemy przed publicznością i uczciwie musimy jak najlepiej wykonać swoje zadanie, a za plecami mamy całą kolejkę utalentowanych, zasługujących na szansę ludzi i my musimy swoim występem udowodnić, że jesteśmy warci, zasługujemy na to, żeby nas publiczność słuchała.
No zupełnie zjawiskowo śpiewa Ryszarda Strausa. Kiedy robiliśmy Ariadnę na Naxos, śpiewała jedną chyba z najtrudniejszych właśnie koloraturowych partii, czyli Cerbinette, i robiła to w sposób absolutnie brawurowy.
Ma niesamowite umiejętności techniczne. Ja już bym wzięła oddech 3 razy, a ona swoją frazą jest mnie w stanie mentalnie udusić. Coś niesamowitego.
Ogromna charyzma, bardzo wyraźnie kształtuje każdą swoją postać na scenie. To jest rzadki fach.
Zaskoczyła mnie i można powiedzieć oszołomiła swoimi możliwościami już poza operowymi. To był ten znany hit Urszuli Dudziak. Kiedyś przy okazji wspólnego koncertu na bis Kasia wykonała tabadabada, tabadabada, ta 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 ta. I Katarzyna to śpiewała po prostu fenomenalnie. Poza operą potrafi też zaprezentować niezwykłe umiejętności.
Cały czas jak ten Syzyf się wdrapujemy i toczymy ten swój kamień pod górę. Bardzo wiele razy zostałem zaskoczony przez Katarzynę. Zazwyczaj w to, w jaki sposób potrafi właśnie interpretować muzykę. I jak bardzo jest wrażliwa na to, co dana muzyka ze sobą niesie.
Jest w stanie osiągnąć poziom maksymalnego skoncentrowania na scenie. Stres powoduje to, że skraca nam się oddech, bije szybciej serce, częściej dobieramy oddech we frazie. Ona jakoś tak potrafi się wyłączyć, osiągnąć taki poziom koncentracji, że jest po prostu panią każdej sekundy.
No nie byłabym tą osobą, którą jestem, gdyby nie moi absolwenci, moi studenci. To jest pewne. Wiem już, od czego trzeba zacząć, co trzeba zostawić na później. Uczenia śpiewu, uczenia muzyki w sensie wykonawczym trzeba się nauczyć.
Musimy go wysunąć, żeby to jednak był tiger. Tak? Bo to zrobić.
jest zarówno czynną śpiewaczką, jak i czynnym pedagogiem. Czegokolwiek się nie podejmuje, wkłada w to 100% siebie i całe swoje serce.
No to zaspokojmy, dobrze sobie śpiewa, nie potrzebujesz sprawki.
Chyba nie.
Dobra.
Pamiętam pierwsze spotkanie tutaj przed budynkiem Opery Krakowskiej. Z początku byłem trochę przerażony. Legendami owianymi wokół pani profesor, no co by nie ukrywać, jest to primadonna tutaj Opery Krakowskiej. Słyszałem o temperamencie pani profesor, bardzo gorącym, ale okazuje się, że łącząc ten temperament jest i wielka opiekuńczość, i życzliwość.
Nie sądziłam, jak zaczynałam w ogóle śpiewać, że ta droga będzie cały czas dwutorowa i że to będzie takie ważne dla mnie. Nikt z rodziny nie był muzykiem, więc nikt nie potrafił mi służyć radą, czego można się spodziewać. Rodzice byli wzruszeni, cieszyli się. Ojciec był bardzo dumny, to było spełnienie jego marzeń. On zawsze chciał śpiewać, miał piękny głos. No, wszyscy byli generalnie dumni, że taką mają artystkę w rodzinie. Bardzo piękne, że dziś mnie wspierają bardzo mocno. Pamiętam, jak mój profesor powiedział, że powinnam uczyć, jego zdaniem, to ja sobie pomyślałam tak, no ale jak uczyć? Po co? Nie ma czasu, przecież trzeba robić karierę, pieniądze trzeba robić. A on mi wtedy powiedział, wiesz, bo ty na pewno będziesz lepiej śpiewać, jak będziesz uczyć. To musiało dużo czasu minąć, aby się o tym faktycznie przekonać.
Tak, nut. Spróbujmy jeszcze endikt. Pamiętaj początek słowa, końcówka aktywna w niemieckim. Jest to coś tam. Gdzie to było? Na tym D było trochę za wysoko, Marta. Pamiętasz? To było to D. To jest napisane na dramatyczny głos. To jest czuło waria tej postaci.
Tomasz Tokarczyk, dyrygent. Katarzyna, zresztą stosunkowo niedawno, bo parę dni temu, otrzymała tytuł profesora. Dwie jej absolwentki są zatrudnione w naszej operze na etacie, a kolejne i kolejni też u nas zaczynają debiutować. To nie jest kwestia tego, że ja z Katarzyną się przyjaźnię i w związku z tym wybieram jej studentów do takich debiutów, tylko to bardzo dobrze przygotowana młodzież, której się nie boję pokazać na scenie. To przenikanie się właśnie pedagogiki ze światem zawodowego śpiewaka niezwykle pomocne.
Śpiewak. Pomiędzy próbami ma te 4 godziny wolnego, żeby usiąść, odpocząć, zjeść obiad, nauczyć się czegoś, powtórzyć albo po prostu się przespać. A Kasia idzie w tym czasie na uczelnię.
Na pewno niezbyt cicho, bo jezuici to jest duża przestrzeń. Ale też nie przesadź, żeby ci ta kubatura nie sprowokowała do pchania, do forsowania albo do zbytniego forte. Bo ja wiem z doświadczenia, że można bardzo duże różnice dynamiczne robić w kościołach. Musi być nośnie.
Tak bardzo się przejmowałam zawsze swoimi studentami, uczniami, ich życiem, ich postępami, że na początku wręcz mi to przeszkadzało. Nie w karierze, tylko w relacjach z nimi.
To na pewno nie jest zawód. To jest po prostu sposób bycia. Ale ja wiem o tym, że moje ciało jest moim instrumentem. I niszczy się go bardzo łatwo, a odbudować formę jest niezwykle trudno.
Taki mój bardzo ważny występ pierwszy, to jeszcze byłam na studiach na 3 roku, zdaje się. Pojechałam z zaprzyjaźnionym chórem na konkurs do Kanady. Była też tam kategoria solistów. W Polsce był wtedy środek nocy, ja wylosowałam numer pierwszy. I śpiewałam A jakże królową nocy. I alleluja, z rezultatem jubilatu w pierwszym etapie. Pamiętam, że ci juroszy po prostu patrzyli na mnie jak na dziwolonga. I ja myślałam, że ze strachu umrę. Dostałam pierwsze miejsce. I to był taki moment, w którym ja uwierzyłam, że może faktycznie uda mi się zostać śpiewaczką operową. Poszłam na te studia, ale tak
Chciałam być pianistką, kochałam śpiewać, ale jakoś wydawało mi się to wybitnie nierealne. A już świat opery i śpiewaczek z tą wibracją w tych sukniach i ta muzyka, gdzie mi się wydawało, że oni wszyscy śpiewają z jakimiś podjazdami, z taką rozbujałą wibracją, ten świat wydawał mi się taki bardzo koturnowy, bo ja go w ogóle nie znałam.
Na początku na pewno był to wymarzony głos do ról mozartowskich, takich lżejszych. W tym momencie, jak po raz drugi robię w operze krakowskiej Così fan tutte, to Katarzyna została obsadzona już jako Fiordiligi, czyli znacznie inny rodzaj, inny wolumen głosu.
Dużo bardziej się denerwuję. Odpowiedzialność i trema ogromna. Ten świat nie jest idealny. Nie wszyscy ludzie, których spotykamy, są dobrzy i dobrze nam życzą. Ten bagaż mamy trochę na swoich plecach. Dzisiejszy świat mediów jest dość okrutnym światem. Już nie mówiąc o mediach społecznościowych, gdzie dochodzi, no ja bym powiedziała, wręcz do pewnych socjopatycznych zachowań, których doświadczyłam. I takie rzeczy zostawiają piętno w nas. Ale nie bójmy się, nie lękajmy się, nie trzeba się bać.
Też świetną pianistką. W związku z tym jej pomysł, realizacja dźwięków poszczególnych jest bardzo zbliżona do konkretnej, instrumentalnej wręcz warstwy. Lubię też bardzo legato, ale takie legato dobrze pojęte, czyli nie prześlizgiwanie się po dźwiękach, żeby właśnie było i jądro dźwięku, i ten konkretny dźwięk zaśpiewany, a jednocześnie, żeby stworzyć z tego całą frazę. Katarzyna to doskonale też potrafi zrobić, czego dowodem było chociażby ostatnia partia, którą wykonała, czyli Desdemona, a wcześniej partia Norme, która wymaga absolutnie genialnego legata i bel canta.
Jest pewne przyzwolenie społeczne na to, że artystom wolno więcej. Artysta to wolny duch, potrzebuje żyć w dużych emocjach, ekspresja, to inspiracja, ukochanie życia jakaś, afirmacja, to wszystko wpisuje się w kontekst artystyczny. Oczywiście tak. Każdej uczennicy i każdemu uczniowi mówię o tym, jak ważne jest to, żeby miał oparcie w rodzinie. To jest zawód, w którym się jest non-stop wśród ludzi, jest się niezwykle samotnym. Bardzo jest ważne to, że co by się nie stało. Z drugiej strony, co się może takiego stać? No co, dźwięk nam nie wyjdzie, no chyba nikomu nic złego nie zrobimy, jeśli weźmiemy to od strony na przykład lekarza, który dokonuje operacji na otwartym sercu. Ale kiedy rozmawiałam z bardzo znanym kardiochirurgiem, mówi tak, ale ja się mam czas zastanowić, a pani nie. Pani musi w czasie muzycznym wykonać te kaskady dźwięków i albo pani trafi, będzie pani perfekt, będzie pani miała sukces, albo zaliczy pani klapę. Dlatego ta stabilizacja rodzinna jest niezwykle istotna. Już nie mówiąc o takim aspekcie życia kobiety, jakim jest posiadanie dziecka. Być obdarzoną dzieckiem, może lepsze sformułowanie. Głos ludzki jest narządem hormonalnym i on się z naszą męskością, kobiecością bardzo silnie łączy. Głos mój bardzo uzyskał dzięki mojemu dziecku. W wielu sytuacjach bym nie sprostała, gdyby nie moja rodzina. I mówię to każdej studentce i każdemu studentowi. Żeby tej dziedziny życia nie odpuszczał. Nie wszystkim to jest dane oczywiście, bo to jest też oczywiście pewien rodzaj prezentu od życia, ale nie należy założyć, że nie. To życie, również rodzinne, obraca się wokół mojej osoby. Na to zgodził się swego czasu mój mąż, wspaniałomyślnie i też bez nich na pewno. Tak intensywna praca, właściwie bez dnia wolnego w tygodniu, nie byłaby możliwa.
do jakiego momentu gram, że kogoś kocham, a w którym momencie już zaczynam w to wierzyć? Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Gdybym się zakochiwała w każdym swoim partnerze scenicznym, to na pewno już byśmy tutaj nie rozmawiały ze sobą, tylko bym była w jakimś odpowiednim zakładzie. Ale do jakiegoś momentu ja muszę w to uwierzyć, bo kto mi uwierzy na scenie? Na ile to jest mój warsztat, a na ile to jest moja myśl, czy moje prawdziwe odczucie? Często dodaję skrzydeł, na pewno jest kotwicą, była też balastem, nie u mnie. Coraz więcej jestem w stanie pokazać na scenie, ponieważ uczymy się kochać. My jako artyści operowy mamy partyturę i tam jest dość dokładnie napisane. Tekst, czas muzyczny, wytyczne, dynamik, no wszystko jest w nutach. Mamy jeszcze naszego współkreatora, dyrygenta, maestra. W tym dziele twórczym tak wiele już jest nam narzucone. Czy gdzie tu się zaczyna ten akt kreacyjny? W kolorze głosu, w subtelnym doborze środków, w tej współpracy. I to, jakim ja jestem człowiekiem i ile potrafię z siebie wykrzesać miłości, czy strachu, czy nawet jakiś oblicz nienawiści, to po prostu ja muszę sobie coś wizualizować. Przywołuję sobie nie tylko wyobraźnią daną postać, która jest w tej sytuacji, ale ja się odnoszę do konkretnych sytuacji z mojego życia. Ta suma doświadczeń, ale też suma miłości, której zeznałam, przekłada się bezpośrednio, uważam, w brzmieniu głosu. Ile tej miłości zeznałam, tyle czułości jestem w stanie z siebie wykrzesać na scenie.
Ale ja też. Potem.
Wspólnie debiutowałem z nią jako Figaro, a później również jako hrabia. I była moją zarówno Suzanną, a później hrabiną. Śpiewaliśmy muzykę oratoryjną, pieśni. Mieliśmy okazję występować w Warszawie i w innych miastach w Polsce. Ogromna skala głosu, od ekstremalnie wysokich dźwięków, które potrafi też śpiewać w dynamice piano, co jest bezcenną umiejętnością i bezcennym darem. Po niskie dźwięki piersiowe, tak to się mówi w naszej nomenklaturze. Koloratura, którą wykorzystuje w tak szerokim repertuarze, przecież od muzyki barokowej aż po późne opery belkantowe i współczesną muzykę. Fenomen tego głosu jest duży.
Jest osobą pewną siebie, taką energiczną, budzi respekt. Wydaje mi się, że trochę też pod, nie powiem maską, ale tym takim pierwszym wrażeniem ukrywa się osoba bardzo, bardzo wrażliwa. To po prostu słychać na scenie i widać.
Katarzyna potrafi dopasować się do ansamblu, genialnie zharmonizować się z pozostałymi solistami, kiedy wie, że tak należy. Natomiast też potrafi wybić się poza tą tak zwaną, nazwijmy to może brzydko, masę dźwięku. Jeżeli wie, że korona, czyli ta najważniejsza część, ten wierzchołek należy do niej. Była objawieniem jako postać w operze Diabły z ludem Krzysztofa Pendereckiego, gdzie również miała do wyśpiewania koloratury bez podanego dźwięku. Dźwięk musiała po prostu mieć zakodowany w sobie i potrafiła tę niezwykle trudno napisaną partię zaśpiewać dokładnie według partytury.
Kasia jest taką osobą, która gdy przychodzi na pierwszą próbę ansamblową, kiedy to jeszcze, no zdarza się tak, że ktoś jeszcze tam czegoś nie umie, wśpiewuje partię, dopiero tak jakby ją przyswaja organicznie. Ona tę partię ma już zawsze przygotowaną tak, jakby miała za chwilę stanąć na scenie i ją wykonać. Ma już przemyślane wszystko od początku do końca i pierwsze prześpiewanie jest już gotowym produktem, który można pokazać publiczności. Nasza relacja przerodziła się w przyjaźń i mi się wydaje, że taką prawdziwą, bardzo cenna rzecz. To nie tylko dotyczy naszych spotkań w pracy, na scenie, ale również życia osobistego.
Tak dobre relacje między paniami przekładają się na lepsze wykonywanie arii i dobre porozumienie na scenie?
Nawet jeśli się śpiewaczki nie lubią, a to też się zdarza. Jesteśmy profesjonalistami i na scenie robimy to, co do nas należy i tego słuchacze nie mogą odczuć. A tego typu relacje są sporadyczne. Myśli się stereotypowo,
typowo, że tam jakieś wojny śpiewaczek się odbywają ze szpilkami czy pineskami w butach i uwaga, no Monika skończyła chemię, uważajmy co pijemy przed wyjściem na scenę, ale to tylko żarty. Taka wyjątkowa relacja mistrz-uczeń, a w tej chwili taka przyjacielska, bardzo mocna relacja emocjonalna, ona ma świetne przełożenie na scenę, ponieważ jedną sprawą jest cała warstwa warsztatowa i techniczna. To, że ta emisja jest jednorodna i spójna z sobą, daje efekt wymierny w postaci tych wszystkich mikstur i skomplikowanych przebiegów, takich pięknych, melodycznych, które możemy słyszeć, tych pięknych wokalis, ale wykonanych w duecie, więc to jest naprawdę niesamowite. I to na pewno się przekłada w taki czysto sprawdzalny, fizyczny, empirycznie sprawdzalny sposób, bo słyszymy nagle tony wzbudzone, bardzo wiele alikwotów. My jak koło siebie śpiewamy, to czasem nie słyszymy nawet tonów, które same emitujemy, tylko to, co się wzbudza między nami. To jest niezwykle przyjemne i takie niesamowite uczucie. One pięknie wspólnie rezonują i powstaje taka naprawdę no zupełnie niesamowita harmonia.
Często czynnikiem, który decyduje o tym, gdzie się zdaje na studia, jest właśnie dobry pedagog. I właśnie ze względu na pedagoga przyjechałam do Krakowa. Poznałyśmy się w 2006 roku na wyjeździe. W zasadzie podczas przygotowań do wyjazdu na turnę z czarodziejskim fletem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Premiera miała miejsce w Rotterdamie. I tam właśnie jako jeszcze osoba, która muzyką się zajmowała bardziej z zamiłowania, śpiewałam tam partię pierwszego chłopca, to była taka moja pierwsza partia, powiedzmy to solowa. I tam właśnie poznałam swoją przyszłą panią profesor, która śpiewała w zjawiskowy sposób partię Królowej Nocy.
Ktoś powiedział, że nie pozwala się pani rozwinąć koleżankom, ponieważ śpiewa pani wszystkie cztery partie kobiece w opowieściach Hoffmana.
To nie jest mój wymysł i moja pazerność, tylko takie było życzenie kompozytora, żeby wszystkie partie kobiece śpiewała jedna śpiewaczka, jeśli to możliwe. Trzeba stwórcy podziękować za materiał, jaki się otrzymało, bo nie wszystkie głosy rodzą się o takiej skali i nie ma w tym mojej zasługi. I są to geny, jest to ingerencja boska, no, w zależności od tego, w co wierzymy i jakie wyznajemy wartości. Ale jednak no nie jest zasługą pani Moniki Korybalskiej, że jest mezzosopranem, ani moim, że jestem sopranu koloraturowym. Takie się urodziłyśmy. Naszym zadaniem jest to, żeby o ten talent dbać, szanować siebie i innych i o to, żeby go doskonalić. Stało się możliwe w pewnym momencie, żebym zaśpiewała te wszystkie role, czyli głos nie stracił elastyczności i zakresu do najwyższych dźwięków, które są konieczne w Olimpii, żeby ona była naprawdę spektakularna i widowiskowa, bo bardzo wiele osób przychodzi na arię również na opowieści Hoffmana, a z drugiej strony, żeby wolumen i gęstość w tym średnim odcinku skali, niższym, pozwolił na wykonanie wzruszające Antoni oraz partii Julietty w akcie weneckim. Poza tym oczywiście jeszcze jest rola aktorska Stelli. Także mamy nagle cztery partie, które trzeba wykonać w jednej operze, które można powiedzieć, że są na cztery różne fachy głosu. Fachy głosu dookreślają rodzaj. Nie tylko mamy sopran, mezzosopran alt, ale mamy również sopran liryczny, sopran właśnie leggero-koloraturowy, dramatyczną koloraturę. Trzeba być takim głosem, w tej chwili się pojawiło to stwierdzenie wśród muzykologów czy znawców głosu, takie głosy trochę hybrydowe, to znaczy one potrafią sprostać bardzo różnorodnym partiom i świetnie się w te partie wpisują. Będąc w tym momencie zdolną do wykonania, sprostania wymogom tych czterech partii, jestem bardzo szczęśliwa, że Opera Krakowska sięgnęła po ten tytuł. I też chcę podkreślić, że mamy znakomitych wykonawców, którzy śpiewają wszystkie role te demoniczne, bo też często dzieli się je ze względu na rozpiętość tesyturową, czyli skali, ale również ze względu na właśnie charakter i fach głosu. U nas dwóch wspaniałych śpiewaków, pan Mariusz Godlewski oraz pan Grzegorz Szostak, śpiewają wszystkie partie. No i przede wszystkim mamy Hoffmana, fantastycznego tenora, pana Tomasza Kuka oraz pana Dominika Sutowicza, który też jest wspaniałym odtwórcą roli Hoffmana. Na ten tytuł przyjeżdżają z całej Europy, również z Francji. Miłośnicy opery w Polsce w takim stylu wykonano powieści Hoffmana.
strasznie się denerwuję, jeśli znajdę jej jakiś błąd. Jeśli coś się okaże, że gdzieś, powiedzmy, nie zauważyła jakiegoś oznaczenia, widzę, że ją to zawsze deprymuje mocno, ale no, oczywiście natychmiast poprawia. A coś, czego się tak naprawdę do końca nie da nauczyć i z czym się człowiek rodzi, to jest intuicja muzyczna. To jest intuicja też współpracy z dyrygentem i z zespołem. I Katarzyna to posiada. Nigdy nie mam obaw, że ucieknie na przykład, w sensie takim, że przyspieszy nagle, prawda, niespodziewanie, albo że na przykład coś zwolni. To wszystko u niej w śpiewie układa się w sposób taki bardzo organiczny, co charakteryzuje no, najwybitniejszych artystów.
Miałem okazję występować z jej uczennicami, z jej uczniami i widać, że ta fantastyczna technika, którą posiada Katarzyna Oleś-Blacha, jest przez nią przekazywana adeptom, studentom i później artystom na scenie.
Tak, możemy.
Profesor bardzo szczegółowo nauczyła mnie odpowiedniej techniki wokalnej, ale również takiego podejścia do śpiewania, które płynie jakby z radości z tego, co się robi i z siły, aby się nie poddawać. Dawać z siebie wszystko i cieszyć się tym, co się robi na scenie.
To, co powiedział nieżyjący już niestety wspaniały twórca Krzysztof Nazar, mówi, dlaczego ty śpiewasz? Dziewczyno, czemu ty śpiewasz? Bo tego się już nie da powiedzieć. Język jest zbyt ubogi, żeby oddać naszą całą emocjonalność, tą całą paletę naszych uczuć. Słuchamy chociażby jeden z najsłynniejszych arii Casta Diva. No przecież ile tam jest koloru. Nie da się tego powiedzieć w prostym tekście. Tam jest po prostu wszystko. Tam jest całe życie. Jak słucham kogoś na scenie, to trochę wiem, jakim jest człowiekiem. Czy jest trochę narcystyczny, czy jest trochę zadufany w sobie. A może jest trochę bezczelny, a może jest trochę się boi, a może nie do końca ufa sobie, na przykład ma dużo pierwiastka żeńskiego w sobie, mężczyzna. To, co różni dzisiejszą Kasię od tamtej z Kanady sprzed wielu lat, to jest to, co się przez ten czas zdarzyło.
Dobre pytanie a propos tych cykl.
Ta technika, którą posiada Katarzyna Oleś-Blacha, jest poddana rygorom dyscypliny. To oznacza wyrównanie skali, ideał jakby belkanta, żeby głos był wyrównany od góry poprzez średnicę aż do dołu skali. Ten głos będzie mógł być wykorzystywany bardzo długo na scenie. Będzie służył śpiewaczce wiele lat.
Są takie sytuacje, kiedy nam się wydaje, że nas to wszystko już przerasta, że to jest za dużo, jest za trudno, boimy się. No i nagle co z tym strachem zrobić? Dochodzi jeszcze temperament do tego wszystkiego, coś powiemy i potem nie no, po co w ogóle w ten sposób się było odzywać? Albo dlaczego ja się tak zachowałam? Też to było nieszlachetne albo niedobre. To nie jest łatwe też realizować zasady wiary i być wiernym sobie, w ogóle w dzisiejszym życiu. Gdybyśmy mieli wiarę niezłomną i ufali bezgranicznie, to na pewno nas ten zawód mniej by kosztował. Ale miałam takie sytuacje w życiu, kiedy wydawało mi się, że stanąć na scenie w tego wieczoru przerasta moje siły. Były to okoliczności wynikające na przykład z odejścia bliskich osób, jakichś napaści takich psychicznych, jakiejś przemocy, albo na przykład byłam chora. I nie było zastępstwa. No i oczywiście w teorii ja mówię, nie, nie, kochani, jak jesteście chorzy, to nie śpiewamy, bo to szkodzi naszemu zdrowiu. No ale proszę wziąć pod uwagę, że 800 osób kupiło bilet, 100 osób jest w zespole, a ja nie mam zastępstwa. I potem jest po spektaklu i mówią, no ale co ty mówiłaś, przecież wszystko świetnie. Myślę, ona na pewno miała histerię jakąś, nie? Albo taki miała gorszy dzień psychiczny. A ja wiem, że miałam gorączkę i byłam chora. I oczywiście, jakby się nie udało, to co? Dlaczego śpiewała? To jest nieodpowiedzialne. Pani naraziła na szwank jakość artystyczną wydarzenia, tak? A z drugiej strony nie spróbować, nie podjąć ryzyka, bo mówiłam o tej samotności, no ale nie byłam do końca jednak, okazuje się szczera, bo staram się o tym pamiętać, staram się w to wierzyć, że nie jestem sama. Jak już naprawdę mi jest ciężko, to krzyż gdzieś tam sobie włożę. Mówię, Panie Boże, broń mnie, bo ja już nie wiem, czy dam radę. I Ojcze Nasz, i Zdrowaś Maryjo, jak widzę, że coś się dzieje. Jest,
ze mną. To dali mi moi rodzice, to staram się pielęgnować. Niektórzy twierdzą, że mam trudny charakter, niektórzy mówią wręcz przeciwnie. Wiem, że miałam momenty słabości, z których nie jestem dumna. Staram się naprawić to, co było złe. Też było tak, że ktoś zeznał ode mnie dużo dobra, a niestety z tą wdzięcznością się nie spotkałam. To chcę powiedzieć, że zrobiłabym drugi raz to samo. Bez Ducha Świętego, bez opieki moich stróżów, aniołów i ludzi, modlitwy, która mnie tu otacza, mam na myśli chociażby klasztor na Skałce, z którym jestem zaprzyjaźniona, no byłoby mi bardzo trudno. Oczywiście, że osoba niewierząca powie, że to jest kwestia pewnych wizualizacji, nastawienia psychicznego.
Cóż z talentu i z wielkiej muzykalności, jeśli się jest leniem? Cóż z wielkiej pracowitości, jeśli się nie ma talentu? Albo jeśli się nie potrafi powiązać życia zawodowego z życiem prywatnym i zaczyna to boleśnie przenikać przez siebie. To jest jeszcze rodzaj głosu, to jest jeszcze jego wolumen, sposób prowadzenia tego głosu. Właśnie o czym mówiłem, że Kasia jako instrumentalistka daje po prostu czyste dźwięki. Trzeba mieć olbrzymią wyobraźnię, żeby też trafiać w te dźwięki. Zaufać też sobie.
Jest moment, kiedy jestem w teatrze, zawsze jestem dużo wcześniej. Kiedyś te próby były bardzo długie. To, czy ja mam na głowie perukę, czy mam swoje prywatne włosy, czy jestem przepięknie ubraną kobietą fin de siècle, to przedeterminuje wszystko. Kiedy ja przystępuję do pracy nad rolą, to oczywiście idealnie jest, jeśli mam dużo czasu i najpierw po prostu ją przygotowuję warsztatowo i wokalnie. Nie zawsze tak jest. Przygotowywałam rolę w 5 dni. Przygotowywałam na przykład Zuzannę i 2 tygodnie przed premierą uczyłam się hrabiny. A potem usłyszałam, że gdybym nie miała tej roli wcześniej przygotowywanej, to na pewno bym sobie nie poradziła. Oczywiście, że gdzieś z tyłu głowy znałam tę melodię, ale czy znałam rolę? Nie. Najlepszym dowodem jest wkład suflera na pierwszych próbach, najlepszym dowodem są koledzy, którzy podpowiadali tekst, bo on przecież w nerwach uciekał. A finał czy się skończył dobrze? No skończył się dobrze, uważam, sukcesem się skończył, ale było to wielkie wyzwanie. Tak samo w rolę Mikaeli wchodziłam też po kilku dniach, ponieważ była nagła zmiana tytułu i nie było Mikaeli akurat. To oczywiście nie jest największa w rozmiarach rola, jaką śpiewałam, no ale proszę sobie wyobrazić, że w 2 dni trzeba było ją pamięciowo po francusku opanować. Był to ogromny stres i czasem też tak jest.
Bogusław Nowak, dyrektor Opery Krakowskiej. Ma bardzo głębokie poczucie partnerstwa z każdym, kto jest na scenie. Najdobitniejszym przykładem jest nasza jedna z ostatnich premier, to jest Norma Belliniego. Śpiewa jedną z najtrudniejszych arii sopranowych, to jest aria Casta Diva. I to śpiewa razem z chórem. Zresztą reżyser Laco Adamik tak ustawił, że nie da się oddzielić tych dwóch bytów. To właśnie definiuje panią Katarzynę jako artystę. Ma głębokie poczucie przestrzeni i potrafi partnerować każdemu.
Staram się być bardzo wierna zawsze prośbom i zaleceniom reżyserskim. Nawet jeśli się z nimi nie zgadzam. Jeśli się nie zgadzam, to staram się to artykułować i tłumaczyć, dlaczego czegoś nie czuję. Czasem spotyka się to z rozumieniem, czasem wręcz przeciwnie. Ja uważam, że nie jest możliwe wartościowe wykonanie jak marionetka pewnych zaleceń. Dlatego chciałam powiedzieć kolegom, którzy twierdzą, że są wyłącznymi twórcami tego spektaklu, że ośmielam się z nimi nie zgodzić. Spotkanie tego dyrygenta, tego reżysera, tego autora kostiumów, scenografii i tego artysty śpiewaka powoduje ten niesamowity jednorazowy byt na jeden wieczór. Na jeden wieczór. Ten wieczór, który jest dziś i teraz, nigdy więcej się nie powtórzy. Nigdy więcej. On jest jednorazowy, jest ulotny, trwa tylko tyle, ile trwa dźwięk.
To szybkie tempo jest fajne, bo ono podkreśla pozorny dysonans między treścią tekstu, a tą muzyką, która jest taka dla nas hopsasa. Niby to tak da-da-da-da-da, a tekst jest... Za to, to kochamy ten utwór. Nie wiem, czy to tempo, w którym się teraz bardzo wygodnie śpiewa, będzie możliwe do realizacji tam w tej kubaturze. Tam jest jednak dużo pogłos.
Był taki moment, że musiałam przejść z ról takich bardzo młodych dziewczynek do bardziej dojrzalszych postaci i też nie ma się co o to obruszać. Natomiast świat opery jest to świat, w którym forma ma bardzo wielkie znaczenie i to naprawdę nie jest tak, że Butterfly musi mieć 16 lat. Nie zamknęłabym drogi przed żadną naprawdę obiecującą osobą. Wszystko jedno, czy jest z mojej klasy, czy nie z mojej. Jak świetnie śpiewa, powinna śpiewać. Natomiast są pewne role, które wymagają dojrzałości głosu i dojrzałości emocjonalnej.
Sama końcówka partii.
Są tacy pedagodzy, którzy kolorują swoim studentom, że wszystko jest w porządku, wszystko jest fajnie, a w momencie, w którym taki student wychodzi poza gmach uczelni, okazuje się, że jednak nie do końca tak jest. Kiedy staje na scenie z innymi śpiewakami, okazuje się, że jednak to nie jest to, czego się oczekuje. A pani profesor potrafi powiedzieć, że na coś jest już czas, a na coś jeszcze nie.
Takie są tam, pam, 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 czy śpiewam, pam, pam, pam. Piano to nie znaczy cicho, miękko, powoli, powoli, piano. Musi być dźwięcznie i pięknie, to jest podstawowa rzecz. Musisz nauczyć się, bo już dużo umiesz, do sytuacji dostosować, tak? Inaczej zaśpiewasz to z pełną orkiestrą, inaczej z fortepianem, inaczej z klawesynem, a inaczej z kameralną orkiestrą.
Umiejętność szczerego powiedzenia bez zranienia czyichś emocji jest dużą umiejętnością i uważam, że pani Kasia to potrafi. Potrafi powiedzieć tak, żeby student wiedział dokładnie, jakie są jego słabe strony i nad czym musi pracować, ale jest to zawsze krytyka konstruktywna.
To jest bardzo zabawne, bo jak mamy jakieś masterklasy, to bardzo łatwo inni śpiewacy rozpoznają, z której klasy jesteśmy. Pani profesor zawsze i sama, i nas też uczy, żeby śpiewać górne dźwięki bardzo dużą przestrzenią w górze, żeby brzmiały jak kukułka. To jest najbardziej charakterystyczna cecha studiowania tutaj.
Spotykamy się, zwłaszcza kobiety, z jakiegoś rodzaju, niestety, objawami szowinizmu. Nieraz mi się to zdarzało. Bardzo niesprawiedliwe oceny, chamskie, oczywiście, że tak. Dlatego ten hart od ducha jest ważny, ale ważna też jest profesjonalna ocena i to, co jeszcze formalnie jest do przyjęcia, co oczywiście już będzie grzechem przeciwko smakowi. Oczywiście, że znamy wiele jakichś różnego rodzaju dowcipów, które pewne stereotypy opisują, relacji damsko-męskich, to większość z nich oczywiście możemy sobie wsadzić między bajki. Ale z drugiej strony pewne niepokojące sygnały w środowisku są. Czy kobietom trudno? Bardzo trudno, ponieważ ma bardzo wielką konkurencję. Czy czułam się czasem traktowana podmiotowo? Tak. Ale to jest element tego zawodu. W każdym zawodzie się z tym spotykamy. Kwestią jest nasza reakcja na to. Wszystkie sukcesy, których doświadczyłam i z których jestem dumna, zawdzięczam swojej ciężkiej pracy, talentowej i pomocy dobrych ludzi. I zawsze mówię swoim studentkom, jesteś winna tylko i wyłącznie swój talent i swój profesjonalizm, nic więcej.
Proszę, stoicie na swoich pozycjach i końcówka.
Nie jest również i tak, że nie ma swoich własnych przemyśleń i potrafi je wyrażać również w formule niezadowolenia. Ale robi to w sposób stanowczy, zawsze moim zdaniem zmierzając do tego, żeby było lepiej. Wszystkiego, czego podejmuje się pani Katarzyna, jest niebanalne.
Jeśli czuję, że czegoś nie wiem w tym świecie, to zawsze mogę na nim liczyć.
Czy zdominowany przez mężczyzn to jest świat? Myślę, że nie da się na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Spotkałam się z wieloma oznakami wielkiego szacunku. Na przykład ze strony mojej dyrekcji. To jest okrutne może teraz, co powiem, ale kobieta musi śpiewać lepiej niż mężczyzna. Mężczyzn jest mniej. Ilu mamy tak naprawdę wspaniałych tenorów, czy barytonów, czy basów. No sopranów jest znacznie więcej. To już determinuje pewien układ, prawda? Tenor może krzyczeć wyższą stawkę niż sopran. Straszne rzeczy opowiadam. Tak jest, no po prostu to są prawa rynku. Popyt, podaż, no mój Boże, ekonomia twarda.
Proszę Państwa, jest godzina 18.30, rozpoczynamy drugą. Powodzenia dla wszystkich.
Na pewno nie mogłabym prowadzić działalności pedagogicznej i scenicznej, śpiewając za granicą. No taki świetny warsztat, takie wielkie osiągnięcia i czemu pani nie zrobiła kariery? I nieeleganckie pytanie, nieskromnie powiem, niezgodne z prawdą. Jest pewną decyzją, czy koncentrujemy się na tym, że robimy faktycznie karierę w rozumieniu wyjechania za granicę i faktycznie zdobywania największych scen, co wiąże się z rezygnacją w znacznej mierze z rodziny, wiąże się z rezygnacją ze swoich podopiecznych, bo nie da się naprawdę roztoczyć pieczy technicznej, artystycznej i tak dalej na odległość. Tego się po prostu nie da zrobić.
Pani Kasia zwracała uwagę na to, aby podczas śpiewania właśnie mieć taki ogromny spokój w sobie, aby bardzo świadomie wykonywać wszystkie frazy. To moja pani profesor, która będzie nią na zawsze już.
Młodzież jest bardzo wrażliwa w tej chwili. Nadwrażliwa. Wszyscy pedagodzy o tym mówią. Widzimy to. Dodatkowo ta niepewność chwilowa, ona ogromnie przekłada się na młodych ludzi. Wychowani w dość komfortowych warunkach, w zestawieniu z taką rzeczywistością brutalną dzisiejszej konkurencji w świecie muzycznym, stwarza pewnego rodzaju taką mieszankę dość wybuchową. Przed pandemią zdarzyła mi się trudna niedyspozycja i strasznie to przeżyłam, bo przez 20 lat nigdy nie odwołałam spektaklu, nigdy nie powiedziałam, że jestem chora, nie poszłam na L4. Chodziło o normę, po prostu wyłam jak mops. Dyrekcja nie napisała z jakiego powodu, napisała tylko, że nie COVID. Czy spotkało się to ze zrozumieniem części zespołu? No część oczywiście znakomitej tak, ale oczywiście jakieś tam kwiatki też były. No, jednak proszę bardzo, nawet Oleś Blacha nie dała rady, tak. No nie dałam rady. Pamiętam, że ja miałam wtedy swoją publiczność już zaproszoną, swoich bliskich. Spektakl był odwołany, ja też poszłam, żeby oddać bilety. Pamiętam panią kasjerkę, miała przygotowaną kwotę dla mnie, bo byłam chyba ostatnią osobą, która odbierała te pieniądze. Z fatalnym samopoczuciem. Kryzys. To jest straszne, jak śpiewak czuje, że nie ma głosu. To jest okropne uczucie, jakby się nam grunt usuwał spod nóg. I pamiętam, jak powiedziała mi ta kasjerka, tak, była wzruszona i mówi, że nie wiem, skąd oni wiedzieć, że to o panią chodzi. Ale wszyscy pytali, jak się pani czuje. Nikt nie miał pretensji, tylko nikt, tylko pytali, czy wszystko w porządku pani. I myślę, że to był najbardziej wzruszający moment, jeśli chodzi o moją relację z publicznością. ...21 lat na scenie, to nie jest to znowu aż tak bardzo dużo. Dobrze ponad 50 ról, takich pierwszoplanowych, no, uważane za najtrudniejsze. Naprawdę ogromną rolę w tym wszystkim odegrali moi nauczycieli, moi mistrzowie i moi podopieczni. Przekroczyłam już parę lat temu, 40 lat. Wiem o tym, że pewnych ról już nie wykonam tak, jakbym wykonała kiedyś, a inne role, które kiedyś były dla mnie wykluczone, stoją przede mną otworem. I to, co kiedyś było dla mnie bardzo łatwe, jest teraz trudne, a to, co kiedyś było dla mnie nieosiągalne, teraz jest na wyciągnięcie ręki.
Pani Katarzyna jest człowiekiem teatru. W tej swojej definicji teatru znajduje miejsce dla swoich partnerów na scenie, ale również dla pani garderobianej, dla pani w bufecie, dla kolegów montażystów, dla członków baletu, i dla portiera, z którym się wita. Bo teatr jesteśmy my wszyscy. To nie jest to, co widzi widz. Teatr również to jest to, co się dzieje za kulisami, a życie teatru również to jest to, co jest w bufecie, w garderobach, w pracowniach krawieckich. I pani Katarzyna jest osobą, która ma tego bardzo głęboką świadomość. I z tego wynika jej szacunek dla teatru jako instytucji.
Tak jest na punkcie. Trzecią fotel w międzyczasie znika. Jak jesteście po zmianie, dajcie znać, bo...
Panie Krzysztofie, może pan opuścić kurtynę? Możemy wygasić.
Tak, możemy.
Najbardziej kocham, kiedy mam okazję zagrać role nie tylko heroiczne, nieszczęśliwe matki, żony, kochanki, ale uwielbiam grać role komediowe. Zresztą jeden z moich przyjaciół, dramaturgów, powiedział, że chyba w ogóle do tego się urodziłam tak naprawdę, żeby rozśmieszać ludzi.
Uwielbiam się wygłupiać na scenie. Może nie wszyscy mnie w tym lubią, ale wydaje mi się jednak z reakcji publiczności, że potrafię tym humorem zarazić, więc oprócz jakiegoś takiego patosu, takich wszystkich mądrych słów, to śmiejmy się, bo śmiech jest najlepszą obroną przed głupotą.